All we need to do is make sure we keep talking.
Nauka XXI wieku, przed mikrofonem Borys Kozielski. Nauka XXI wieku to jest podcast, audycja, która jest dostępna w internecie na stronach nauka.podcasty.info. Wszystkie audycje są do pobrania za darmo, można je rozpowszechniać jak najbardziej, bardzo o to proszę. A dzisiaj bardzo ciekawy temat. Naszym gościem jest pani Żaneta Matuszek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani zdobyła studenckiego Nobla, o tym za chwilkę powiemy. To jest bardzo duże wyróżnienie w skali tutaj naszej krajowej. Ale jest dzisiaj ze mną również mój tata, Marian Kozielski, profesor Politechniki Warszawskiej. Cześć, tato.
Dzień dobry.
Przyszedł mnie wesprzeć też tutaj w pytaniach bardziej takich konkretnych, naukowych. Bo
ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny.
No nie, ale tak, no.
Coś tam zapytać.
No właśnie. Pani Żaneta Matuszek jest studentką już w tej chwili piątego roku.
Mhm. Od października.
Biologii, tak? Bo to zdaje się było inaczej podawane w mediach.
Mhm. Ja studiuję w ramach kolegium MISMAP, czyli Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. I studiuję biotechnologię na Wydziale Biologii i chemię na Wydziale Chemii.
A, czyli dwa fakultety, tak?
Tak, dwa fakultety.
No, tematów jest i pytań z tej dziedziny bardzo dużo, ale jest pani biologiem molekularnym, tak? To proszę powiedzieć, co to znaczy tak naprawdę. No domyślamy się, ale jak pani nam opowie, będzie wygodniej.
Biologia molekularna to taka dziedzina nauki, która skupia się na procesach biologicznych i na mechanizmach, które zachodzą na poziomie samej komórki. Czyli na tym wszystkim, co mieści się w granicach pojedynczej komórki i co rządzi tymi procesami, które tam się odbywają. Ja konkretnie zajmuję się RNA, czyli RNA to jest taki też rodzaj materiału genetycznego, który powstaje po przepisaniu z DNA i na bazie RNA powstają później białka w komórce. Natomiast ja sama zajmuję się takim RNA, które nie jest później przepisywane na białko, tylko pełni swoje funkcje w takiej postaci, w jakiej powstaje.
Mhm. No właśnie, i wróćmy do tego Nobla. To jest wyróżnienie z dziedziny nauki rolniczej i przyrodniczej, prawda?
Tak,
bo nie
tak,
ma
zgadza się.
Stricte biologii.
Nie.
W tych wyróżnieniach. Ale proszę powiedzieć, co tak zwróciło uwagę komisji, że właśnie pani została wybrana do tej nagrody?
Cały konkurs polega na tym, że wysyła się do komisji jakby zbiór wszystkich swoich osiągnięć, które gdzieś tam na etapie swojej edukacji w szkole wyższej się zdobyło. I później wybrane osoby zapraszane są na rozmowę przed komisją i jeszcze prezentują swoje zainteresowania, ale także jakiś tam swój drobny dorobek naukowy przed tą komisją. No i na tej podstawie komisja wybiera osoby, które są najlepsze danej dziedziny.
Mhm. Bo to ciekawe, to taki początek drogi naukowej właściwie i tak chyba jeszcze trudno mieć jakieś osiągnięcia,
tak.
Ale już tutaj właśnie próbuje się no, docenić to, co student robi
było
do tej pory.
Talenty jednak.
Tak, no to bardzo miłe, że właśnie tutaj już na etapie studiów właściwie, bo pani dopiero pracę magisterską będzie pisać, tak?
Tak. Tak, będę w przyszłym roku, właściwie to jest mój ostatni rok i z chemii pracę magisterską będę pisała. Natomiast jeżeli chodzi o biologię, to przez jakieś tam ostatnie wydarzenia jest możliwość, że przeskoczę sam etap pisania pracy magisterskiej, już będę mogła rozpocząć pracę nad doktoratem. W każdym razie jestem na piątym roku, więc teoretycznie tak, powinnam już kończyć w przyszłym roku pracę magisterską.
No fantastycznie, życzymy powodzenia w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Ale proszę nam powiedzieć, co to takiego jest biotechnologia, bo no, każdy ma jakieś tam swoje wyobrażenie, że to jest jakieś tam majstrowanie przy biologicznych procesach.
Tak, to biotechnologia jest taką dyscypliną nauk właściwie technicznych, które wykorzystuje różne procesy biologiczne, czy nawet organizmy, które są w jakiś tam sposób przerabiane i wykorzystuje je w celach bardziej przemysłowych, ale także w ochronie środowiska, czy w medycynie, albo w rolnictwie. Także ma bardzo wiele zastosowań, no ale głównie chodzi o to, że wykorzystujemy naszą wiedzę związaną z biologią do tego, żeby móc to wykorzystać właśnie w celach bardziej przemysłowych, na taką skalę
czyli
użytkową.
Chemia tutaj nie bardzo wkracza, tak? Rozumiem, że to jest nie chemia, tylko bardziej tylko biologia właściwie.
To znaczy,
tak?
bardziej skupiamy się na samych organizmach i na tych procesach biologicznych. Na pewno jakiś tam element chemii gdzieś tam się pojawia, ze względu na to, że wszystkie te nauki, zarówno biologia, fizyka i chemia, są ze sobą tak blisko związane, że wiedza z każdej z tych dziedzin jest niezbędna do tego, żeby czy stworzyć jakiś konstrukt, czy jakiś model, na którym później się pracuje.
No właśnie, dużo tematów jest związanych z biotechnologią. Ostatnio od kilku już lat, właściwie od początku XXI wieku, ciągle słyszymy o jakichś odkryciach albo o klonowaniu na przykład.
Tak.
No, rośliny to modyfikujemy już od wielu, wielu lat, chociażby w taki najprostszy sposób, czyli przesiewając efekty.
Zgadza się.
Hodowle zwierząt tak samo przecież działają, że no, rasy na przykład psów osiągane są poprzez jak gdyby kolejne pokolenia. No ale to są też badania, które modyfikują, tak? Czyli no, ta żywność genetycznie modyfikowana, o której też jest dosyć głośno w tej chwili. To proszę może, gdyby pani mogła powiedzieć, o co chodzi tak naprawdę, bo ten szum, który jest od strony politycznej związany właśnie z żywnością GMO, troszeczkę jest taki mało zrozumiały.
Mhm.
Na czym polega właśnie żywność modyfikowana genetycznie?
No więc tak może tytułem wstępu, jak już pan wcześniej mówił, samo modyfikowanie organizmów, czy zmienianie funkcji i cech danych, czy organizmów, czy produktów żywnościowych, no z tym spotykamy się już od bardzo wielu lat, właściwie od momentu, kiedy ludzie zaczęli interesować się rolnictwem i zaczęli uprawiać rośliny i hodować zwierzęta. Czy na początku, tak jak pan już wspomniał, była to kwestia wybierania najlepszych i krzyżowania tych najlepszych ze sobą, ale też były pomysły i praktyka była taka stosowana, że te organizmy były modyfikowane przez jakieś tam czynniki zewnętrzne, czyli na przykład naświetlano promieniowaniami gamma, doprowadzano do pewnej jakiejś mutagenezy wewnątrz organizmu, nie do końca wiedząc, co tak naprawdę się wydarzy, ale uzyskując jakieś określone rezultaty, no i jeżeli te rezultaty się podobały, no to później hodowano taką roślinę dalej, no i ją wykorzystywano. Natomiast tak naprawdę tam nie wiedziano, co się tak naprawdę wydarzyło i na jakim etapie gdzieś tam to zaburzenie wprowadziliśmy i jak ono jest rozległe, czy tam zaburzenie, czy właśnie może jakąś tam poprawę. W przypadku roślin genetycznie modyfikowanych tutaj stosujemy jakieś osiągnięcia inżynierii genetycznej i aktualnie sama inżynieria genetyczna i to, co jesteśmy w stanie zrobić z rośliną czy z danym organizmem, to jest już bardzo profesjonalna manipulacja, dlatego że dokładnie wiemy, co robimy, wiemy, w jaki sposób to zrobić. Czasem nie znamy rezultatów, ale te rezultaty są sprawdzane przez lata badań, które mają na celu sprawdzenie tego, w jaki sposób zmodyfikowany organizm się zachowuje, na początku w warunkach laboratoryjnych, no a później już na przykład podczas rzeczywistych polowych eksperymentów, czyli załóżmy, że jakąś tam roślinę, która nas interesuje, ostatnio znamy czy kukurydzę, czy ziemniaki, bardzo wiele roślin jest właśnie modyfikowanych i modyfikacje wprowadzane są ze względu na to, żeby dane rośliny były albo bardziej oporne na pasożyty, albo odporne na niekorzystne warunki środowiska, albo były bardziej zasobne w jakieś składniki mineralne, albo zawierały większe zawartości konkretnych witamin, jeżeli mamy takie potrzeby. To się robi właściwie w celu może jakiegoś tam częściowego zwalczenia głodu albo pewnych niedoborów w określonych miejscach na świecie. Jest bardzo wiele zastosowań takich modyfikacji. No i kiedy załóżmy, w jaki sposób się to robi. Czyli Możemy to zrobić na dwa sposoby aktualnie, jeżeli wykorzystujemy inżynierię genetyczną, taką rozumianą jako tworzenie GMO, metodą jakiejś tam cis bądź trans. Cis chodzi o to, że wprowadzamy do organizmu gen, który tak naprawdę jest, pochodzi z tego samego organizmu, czyli na przykład stwarzamy warunki, że określone białko, które chcemy, żeby było obecne, albo żeby było obecne w większej ilości, po prostu powielamy jego ilość w samym tym organizmie, w danej komórce, wprowadzając na przykład geny wielokrotnie do danego organizmu, no i dzięki temu uzyskując określony rezultat, czyli dana komórka, czyli ostatecznie dana roślina, czy tam dane zwierzę, produkuje więcej danego białka, albo danej innej substancji, którą chcemy w jakiś ten sposób osiągnąć.
I to jest metoda cis.
Cisgeniczna. Mm-hmm. A bardziej znana i właściwie większe obawy ogólnie społeczeństwa są związane z tymi metodami i roślinami transgenicznymi. One polegają na tym, i te modyfikacje polegają na tym, że do danego organizmu wprowadzane są geny, które pochodzą z innego organizmu. Czyli na przykład znamy określone rośliny albo zwierzęta, które są odporne na dane szkodniki. Mhm. I do tego celu służą im określone białka. Te białka kodowane są w DNA, czyli wiemy, że jest gen odpowiedzialny za odporność na określonego szkodnika. I jesteśmy w stanie, stosując metody inżynierii genetycznej, po prostu wyciągnąć dany gen z tego innego organizmu i wprowadzić go, załóżmy, do rośliny albo do jakiegoś tam innego organizmu, który chcemy zmodyfikować. I dzięki temu ten modyfikowany organizm uzyskuje, uzyskuje oporność na tego szkodnika, na którego oporność chcemy uzyskać. No i później po takiej modyfikacji uzyskana roślina, czy uzyskany modyfikowany organizm ogólnie jest oczywiście testowany, czy rzeczywiście ma taką odporność, czy nie. No i czy ta odporność jest długotrwała i czy to jest skuteczne.
No i czy nie ma jakichś innych skutków chyba,
prawda? I czy nie ma innych skutków jakichś tam ubocznych. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób się to robi, czyli że my mamy określone granice danego genu i wstawiamy go w miejsce, które jest bezpieczne z założenia, według naszej wiedzy związanej z genomem rośliny, którą chcemy modyfikować, no to teoretycznie nie powinno być żadnych zaburzeń, ale oczywiście w praktyce wszystko się okazuje. No i właśnie, te rośliny, które ulegają modyfikacji, są następnie testowane. I te testy są prowadzone na początku w laboratorium. No i sprawdzamy w ten sposób, czy taką roślinę, już teraz się skupiłam na roślinach, czy taką roślinę możemy na przykład już przeprowadzić do następnego etapu weryfikacji, czyli na przykład wysiać ją gdzieś na pole, na jakiś tam większy obszar i sprawdzić, jak się zachowuje w warunkach bardziej naturalnych. Oczywiście w celu jakiegoś zapobiegania niekorzystnym oddziaływaniom w ogóle ze środowiskiem naturalnym, takie GMO plantacje są oddzielane od jakichś tam innych pozostałych.
Tak, żeby miało, było co porównywać.
Żeby też nie wprowadzały ewentualnego zamętu, jeżeli rzeczywiście są jakoś tam szkodliwe, żeby, nie wiem, nie rozsiewały się gdzieś na odległe tereny. No, a poza tym też dlatego, że często takie badania prowadzone w terenie na roślinach genetycznie modyfikowanych są atakowane przez przeciwników GMO, no i takie plantacje są po prostu marnotrawione i niszczone. No i to kwestia bardzo dużych środków finansowych, które jest na to wydatkowana. No więc takie badania później prowadzone są na tych obszarach, na polach. No i sprawdza się, czy rzeczywiście dana odporność, którą chcemy wykształcić, czy ona jest, czy ona się zachowuje i czy to działa. Ostatnio były takie badania, które miały na celu sprawdzenie, czy już nie pamiętam, jaka to była konkretnie roślina, natomiast chciano sprawdzić, czy jest odporna na bodajże mszyce. No i okazało się, że w laboratorium jak najbardziej tak, ale po stworzeniu tych warunków bardziej naturalnych, po tych eksperymentach polowych, okazało się, że tak naprawdę nie, bo w momencie, kiedy wprowadzimy gen do rośliny, który odpowiada za wykształcenie takiej oporności, są określone mechanizmy, które sprawiają, że ta roślina jest odporna na danego szkodnika, ponieważ wytwarza, powiedzmy, białko, które w kontakcie z tą, które na przykład odstrasza tę mszycę. To są takie feromony. I to sprawia, że dany szkodnik nie jest zupełnie zainteresowany tą rośliną i po prostu nie zauważa jej, a normalnie jest zainteresowany jakąś tam infekcją, inwazją. No więc okazało się, że w laboratorium jak najbardziej to działa, natomiast w momencie, kiedy już te eksperymenty rozszerzymy, no to te rośliny nie zachowują tej odporności i te szkodniki wracają, dlatego że normalnie, w naturalnych warunkach, te szkodniki są wabione, czy tam odwabiane w określonych okresach czasu, w określonych okresach wegetacji danej rośliny. A w momencie, kiedy dana substancja jest wytwarzana jednak 365 dni w roku, no to właściwie cały czas, no to w końcu ten szkodnik się przyzwyczaja do tego, że a tutaj coś jest nie tak. Tak. No i ostatecznie nie daje to pozytywnych rezultatów. Jednak trzeba pamiętać, że te wszystkie badania i wszystkie rośliny, które były modyfikowane, też już się teraz skupię na roślinach, i wszystkie zboża i jakieś tam produkty spożywcze, nie wiem, ziemniaki, owoce, warzywa ogólnie, no to wszystkie te modyfikowane rośliny są sprawdzane przez wiele lat i nie przez jedną grupę badawczą, która może być w jakiś tam sposób
zainteresowana, żeby swój model przepuścić.
Tak, albo finansowana przez jakieś wielkie korporacje, które po prostu oczekują określonego rezultatu, tylko przez bardzo wiele różnych niezależnych grup. Oprócz tego to są badania i eksperymenty, które sprawdzają bezpieczeństwo i są opłacane ze środków publicznych. Także też jakby państwom konkretnym krajom zależy na tym, żeby sprawdzić, czy to bezpieczeństwo rzeczywiście jest wysokie i czy możemy wdrożyć daną roślinę do upraw w danym kraju. No więc jeżeli otrzymujemy wyniki, które potwierdzają bezpieczeństwo z bardzo wielu różnych źródeł i one rzeczywiście są wiarygodne, no to wydaje mi się, że ta obawa związana z tym, że może, nie wiem, staniemy się mutantami, jedząc jakieś takie rośliny czy zwierzęta genetycznie modyfikowane, no jest nieuzasadniona.
No tak, bo to jest jedna grupa obaw oczywiście, tak. że jak gdyby no, coś genetycznie modyfikowanego, my się tym zarazimy i też będziemy w ten sposób jakoś modyfikowani. No, modyfikowane jest cały czas powietrze wokół nas, woda, którą wypijamy, nawet temperatura na Ziemi przecież też się zmienia. I to w okresach niekoniecznie lato-zima, tylko takich na dłuższych przestrzeniach. No właśnie, ale też są inne powody i tutaj też mam takie pytanie, bo są powody polityczne i takie powody, które no, niektórzy ludzie nie chcą, żeby aż tak mocno korporacje miały władzę nad tymi nasionami na przykład, które zostaną wytworzone w ten sposób, prawda? Bo rolnik teoretycznie, no tak to funkcjonowało, że jak zasiał, to potem zebrał nasiona również i te nasiona mógł ponownie zasiać. Natomiast ta żywność genetycznie modyfikowana, no wymaga dużych nakładów finansowych, żeby ją właśnie, tak jak pani mówiła, te wszystkie badania przeprowadzić. No i później te korporacje zastrzegają sobie prawo do reprodukcji, tak? Do korzystania z tych nasion. Albo w ogóle nie mają nasion te rośliny, które są w ten sposób zmodyfikowane, tak?
Czy wygląda to w ten sposób, że od wielkich korporacji, które rzeczywiście prowadzą badania i tworzą te genetycznie modyfikowane organizmy i później nasiona, które uzyskują, sprzedają, no to korporacje sprzedają je właśnie rolnikom. Tylko, że też trzeba pamiętać, że aktualnie nie wszystkie kraje na to pozwalają, więc No ale o to walczymy, żeby może stało się to bardziej powszechne, te uprawy. Ale dlaczego nie jest to aż takie wielkie niebezpieczeństwo? A mianowicie rolnicy kupują wprawdzie nasiona od wielkich korporacji i mogą ich używać tylko jednorazowo. To znaczy później właśnie, kiedy po pierwszych zasiewach mogliby uzyskać nasiona i zasiewać je kolejny rok, no to już jest niedozwolone, bo podpisują umowę z koncernem i ona jest jakaś tam na określonych warunkach.
No
jednak, no i wydawałoby się, że to jest wielkie oszustwo, no i ci rolnicy tak bardzo są przez te korporacje wykorzystywani. Czy tak naprawdę po jakichś tam analizach ekonomicznych okazało się, że wprawdzie rzeczywiście te licencje na wykorzystywanie nasion, taki rolnik musi wykupywać co roku, jednak oszczędności, jakie dzięki temu jest w stanie zrobić na ilości pestycydów, herbicydów i wszystkich innych środków, które normalnie wykorzystuje do tego, żeby dane rośliny uprawiać na takim najwyższym poziomie, są dużo wyższe, te koszty jakichś tam środków chemicznych, które są wykorzystywane przez rolników. No a oprócz tego też zyski, które są uzyskiwane i plony, które uzyskuje taki rolnik z upraw tworzonych dzięki nasionom genetycznie modyfikowanym, są wyższe. To są badania, które są prowadzone przez też bardzo wielokierunkowe i wielokrotnie powtarzane. I to rzeczywiście tak wygląda. I też z drugiej strony wprowadzono takie obostrzenie, żeby nasiona genetycznie modyfikowane w celu na przykład, nie wiem, tego, żeby taki rolnik, który nie chce już kontynuować współpracy, powiedzmy, nie chce już wykupić kolejnej porcji tych nasion i wysiewać kolejny rok, albo na przykład, żeby uniknąć zagrożenia jakichś tam wysiewania się tych nasion samodzielnie i infekowania różnych pól, no i później pozwów, że a tutaj są nasze nasiona, a wy nie wykupiliście zupełnie licencji. No to bardzo często tworzy się takie nasiona, które właśnie w drugim pokoleniu już są sterylne. Czyli one się kupuje, wysiewa, one dają plony, ale potem już właściwie nic nie można z nimi dalej zrobić i trzeba dlatego kupować od nowa, no ale wtedy nie są zagrożeniem dla potencjalnych rolników, którzy są na przykład nieświadomi tego, że gdzieś tam wylądował na ich polu kawałek genetycznie modyfikowanej rośliny.
To wszystko jest zrozumiałe, że to się opłaca, ale tak słyszę taki głos przeciwników GMO, którzy mówią na razie to się opłaca, bo na razie tym korporacjom zależy na tym, żeby wejść na rynek, prawda? Mhm. Jak wejdą na rynek i go prawie zmonopolizują, no bo wszystkim się to będzie bardziej opłacać, to nagle te ceny okażą się znacznie wyższe, ale nie wkraczajmy już w tę strefę polityki. Są przeciwnicy, są zwolennicy. Fajnie, że dyskusja na ten temat się toczy i tak. Coś musi być tutaj wymyślone, nie na zasadzie no, takiego monopolu, bo monopole wiadomo, że nie są dobre, prawda? No właśnie, i tutaj rodzi się kolejne pytanie. I polityka, i etyka mają silny wpływ na badania w ogóle. Mhm. Może w tym przypadku to troszkę inny mają wpływ. Natomiast etyka ma przecież klonowanie, prawda? Dochodzimy do jakichś granic, gdzie zaczynamy się zastanawiać, czy tak wolno. I właśnie jak pani myśli, czy naukowiec powinien być wolny od takich pytań i jak gdyby iść do przodu, szukać rozwiązań i nie zastanawiać się nad takimi rzeczami, tylko odkrywać i prowadzić doświadczenia, czy gdzie tutaj jest granica?
To znaczy, wydaje mi się, że naukowiec nie do końca jest wolny od takich przemyśleń i zwłaszcza tych od politycznych może powinien być wolny, ale od takich etycznych rozważań nie powinien być wolny, bo jednak żyjemy w społeczeństwie. Naukowiec nie siedzi sam w laboratorium, tylko jeżeli już pracuje konkretnie w jakiejś tam dziedzinie biotechnologii, to tworzy na potrzeby społeczeństwa. No i w związku z tym te jego odkrycia też powinny być zgodne z jakimś tam panującym przyzwoleniem na te badania. Natomiast Z drugiej strony powinniśmy się też zastanowić nad właśnie nad granicami tej etyki i co one powinny obejmować i co taka etyka powinna w jakiś tam sposób ograniczać, w jaki sposób. I co jest niebezpieczne tak naprawdę. I moim zdaniem niebezpieczne jest to, że wielokrotnie jakby wypowiedzi i w mediach i właściwie przede wszystkim w mediach, związane z niebezpieczeństwami różnych metod stosowanych przez naukowców, czyli przede wszystkim teraz, nie wiem, klonowanie, in vitro czy szczepionki, no te wypowiedzi są autorstwa osób, które nie do końca mają wykształcenie naukowe.
Niemerytoryczne po prostu.
I tak, i w związku z tym są niemerytoryczne i te obawy, które są przedstawiane społeczeństwu, są nieuzasadnione i
działają na emocje bardziej niż na rozum.
Tak, no i często odgrzebuje się jakieś przypadki, które były dawno temu, tak naprawdę już dawno temu też zostały wyjaśnione i zdementowane, ale wciąż gdzieś tam w umysłach ludzi zostają, że a co jeśli?
No to jak w tej anegdocie, tak, że niesmak pozostaje, że jak się już raz coś zapamiętuje się o wiele łatwiej negatywne rzeczy niż pozytywne i też trudno sprostować artykuł, bo jak już wypłynie jakaś negatywna informacja, to ona się błyskawicznie rozchodzi. Tak. Natomiast pozytywne informacje, nawet potem sprostowania już tak do nas nie docierają, prawda?
Tak, i to jest przerażające, bo tak naprawdę bardzo ogranicza możliwości pracy, no bo jakieś tam obawy, które może nie do końca są uzasadnione, sprawiają, że na przykład, jeszcze wrócę do GMO, w Polsce aktualnie nie jest uprawiana żadna roślina, która jest genetycznie modyfikowana. Jeżeli chodzi o in vitro, to też jest ogromna burza związana z tym, czy to aby na pewno jest w porządku, że teraz osoby, które nie mogą mieć dzieci, mogą w ten sposób się o te dzieci starać. Z klonowaniem tak samo. To daje bardzo dużo możliwości, jeżeli pracuje się nad tym i myśli się o samych tych metodach w sposób właściwy. Jeżeli ma się świadomość tego, gdzie są właśnie granice, do czego możemy doprowadzić i jakie badania i jakie eksperymenty możemy prowadzić bez ingerencji w jakąś tam integralną strukturę, nie wiem, chociażby naszego człowieczeństwa, a co pozwala nam na rozwój, nie wiem, medycyny, czy chociażby gdzieś tam rolnictwa, przemysłu i tak dalej.
No to są tematy, tak, filozoficzne też czasem zahaczają o filozofię. Toczą się debaty na ten temat. No właśnie, ale biotechnologia, czy, tak się zastanawiałem, jeśli klonowanie ma być powielaniem tego samego materiału genetycznego, bo to na tym polega, prawda, czy to jest rozwojowe, bo ewolucja jak gdyby prowadzi nas do przodu. Gdybyśmy zatrzymali się na etapie tylko klonowania i powielania, to byśmy zostali w tyle, jak gdyby nie rozwijalibyśmy się, prawda? Czy klonowanie w związku z tym ma przyszłość?
O tak, jak najbardziej, bo musimy pamiętać, że klonowanie możemy podzielić na kilka kategorii, ale takie dwie są najważniejsze i jedno z nich to jest klonowanie reprodukcyjne, a drugie to klonowanie terapeutyczne. I w przypadku klonowania reprodukcyjnego, które w przypadku człowieka w ogóle jest zabronione, etycznie niewłaściwe i tak naprawdę nie potrafimy tego zrobić, póki co, i pewnie się nie przekonamy, dopóki to się nie stanie możliwe, co z kolei prowadzi odpowiedź, że może i nigdy. No to takie klonowanie reprodukcyjne rzeczywiście mogłoby mieć na celu stworzenie identycznych organizmów, tak jak w przypadku owcy Dolly, czy później innych zwierząt, które w ten sposób klonowaliśmy. Tylko że tak naprawdę klonowanie całych organizmów nie ma za bardzo sensu, bo na razie nie mamy takiej metody, która pozwoliłaby nam otrzymać w pierwszym pokoleniu organizmy sklonowane, które będą zdrowe. Tak naprawdę póki co w wynikach badań wychodzi, że dopiero drugie pokolenie uzyskane po klonowaniu to pokolenie, które jest w pełni zdrowe. To pierwsze pokolenie ma bardzo dużo wad genetycznych. Głównie chodzi o samą metodę, jaką się stosuje w klonowaniu, bo jednak jakby komórka, którą się wykorzystuje, bo na czym polega klonowanie? Klonowanie polega na tym, że mamy oocyt, czyli taką komórkę jajową, która jest pozyskiwana z samicy, wyrzuca się z niej materiał genetyczny i ma się drugą komórkę. Ta druga komórka pochodzi z jakiegoś fragmentu organizmu, na przykład ze skóry. No i tą komórkę z kolei, z tej komórki zabiera się ten materiał genetyczny, czasem, no i wrzuca się ją, ten materiał genetyczny do tej komórki jajowej, a następnie tą komórkę jajową implantuje się do macicy jakiejś tam samicy, na przykład w przypadku tej owcy, która później stała się owcą Dolly, no to do jakiejś tam jej matki. No i ten, ta komórka rozwija się i doprowadza do powstania organizmu. Jakie tutaj były niebezpieczeństwa? Takie, że ta komórka skóry, która została zabrana z dorosłego organizmu, ona już jest po prostu stara, tak? Ona jest już w wieku danego organizmu. I są prowadzone badania, które miałyby na celu sprawienie, żeby taka komórka wykorzystywana, ona w jakiś tam sposób się odróżnicowała i do stanu bardziej początkowego. No ale w tamtym eksperymencie no, doprowadziło to do tego, że owca, która się urodziła, urodziła się, to, co jest ważne, ale była już obarczona bardzo wieloma niedoskonałościami ze względu na to, że to była już stara jakby
komórka. Stara. Czyli właśnie, czy tutaj komórki macierzyste to jest właśnie krok w tą stronę, tak?
Tak.
Pobierane tuż po porodzie, zdaje się, tak? Jak to dokładnie wygląda? Bo to tak słyszymy o tym.
Właśnie. Ja bym miał tutaj w związku z tym, chciałbym panią, że tak powiem, wykorzystać w tym sensie, że żeby powiedziała pani bliżej, ponieważ słuchacze chętnie się zapoznają i w ogóle przypomną sobie sam mechanizm zapłodnienia, mechanizm powstawania organizmu całego z właśnie z tej jednej komórki, mechanizm dzielenia się, no i powiedzmy takie podstawowe rzeczy, które warto sobie jednak to wszystko przypomnieć, bo to rzutuje właśnie na to, w jaki sposób się uzyskuje takie czy inne efekty, znaczy w postaci klonowania. Więc mam pytanie, pierwsze pytanie byłoby takie. Zacznijmy od podstaw. Budowa komórki, czyli jak jest zbudowana komórka, dobrze, jakie ma elementy i jaką rolę spełniają poszczególne te elementy. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak dochodzi do połączenia, co to są komórki macierzyste, czym się różnią od komórek powiedzmy jajowych. No i dalsze pytania będą w trakcie, jeśli można tutaj wstawić, bo to jest cały fragment jednak czasu to na
Oczywiście. No więc komórki w ogóle możemy podzielić na takie dwie grupy, bo są komórki, które są komórkami somatycznymi, czyli mają pełen komplet materiału genetycznego i komórki płciowe, które mają jakby połowę tego materiału genetycznego. Ale skupiając się ogólnie na komórce, no to w przypadku zwierząt mamy jakąś tam błonę komórkową, która separuje komórkę od innych i od środowiska zewnętrznego. No a w środku jest...
Czyli błona to jest otoczka tej komórki.
Tak. A w środku mamy wiele różnych organelli, ale te, które są najważniejsze, to jest jądro komórkowe i w jądrze komórkowym jest zawarty materiał genetyczny, który jest dla nas szczególnie interesujący właśnie w przypadku klonowania. No i mamy też w komórce takie, no, na przykład mitochondria, które służą produkcji energii, dzięki temu taka komórka jest w stanie funkcjonować, ale także wiele innych struktur, które gdzieś tam służą transportowi konkretnych substancji wytwarzanych w komórce, na zewnątrz komórki, do środka komórki, ale to już nie jest jakby kluczowe dla samego.
Czyli budowa komórki, można tak w skrócie i schematycznie powiedzieć, że składa się z tej skórki, czyli z błony komórkowej, tak fachowo się nazywa, tak? No i w środku jest jądro komórkowe, tak, tak. które jest jak gdyby pojemnikiem na materiał genetyczny.
Dokładnie tak.
A poza tym, między właśnie tym jądrem a ściankami tej komórki, znajduje się, tam są różne inne rzeczy, prawda?
Tak, tak. Ale a to wszystko pływa w takiej właśnie. Substancji, która ma taką strukturę trochę plazmy, a nazywają ją cytoplazmą.
Czyli podobna jest, powiedzmy, bo ona ma też jakieś komórki wewnętrzne, czy można porównać ją na przykład do takiej gąbki na przykład, że tam w środku jest jak gdyby gąbka i każda komórka zawiera, powiedzmy, jakieś mitochondria, a inne tam inne. Jak to wygląda?
To jest właśnie, jak już pan powiedział, komórka ma jakiś tam określony kształt i określona jest właśnie tą otoczką, a w środku jest taki płyn galaretowaty. No i w tym płynie sobie pływają jądro, mitochondria i różne inne organella, które są komórce potrzebne do życia.
Ten płyn nie można porównać do gąbki na przykład, czy coś takiego, że on ma jak gdyby swoją też strukturę, prawda?
Ma swoją
właśnie.
Strukturę.
Czyli można.
Możemy tak. powiedzieć tak.
Aha. I tam są inne jeszcze elementy.
Tak.
Dobrze. Jak to funkcjonuje?
Jak funkcjonuje taka komórka?
Właśnie, każda komórka
to
ma
jest,
swoją funkcję.
To jest bardzo
funkcję,
skomplikowana
prawda?
Rzecz, prawda? To jest cała maszyneria, jak widać. To już na poziomie komórki, tam jest, no można powiedzieć, że tam widać jakąś, że tak powiem, no myśl jakoś konstruktora można by było poszukać, prawda? Niektórzy uważają, że sama już budowa komórki już na tym poziomie mikroskopowym jest świadectwem istnienia jakiejś tam nadświadomości, która spowodowała, że konstruktora, który to skonstruował, prawda? Bo na ogół uważa się, że trudno uznać, że to samo z siebie to powstało. Mhm. Jednakże, znaczy, to już jest zagadnienie filozoficzne. Tym niemniej jest ciekawe, jak to jest skomplikowane o tej historii, o budowie i funkcjach tych poszczególnych elementów.
Tak, to w ogóle taka postać komórki, jaką znamy dzisiaj, komórki eukariotycznej, czyli mającej już ten wydzielony, eukariotyczne to jest taka nazwa typowo dla komórek organizmów takich jak rośliny, zwierzęta, które mają to jądro, które jest wydzielone. I takie komórki powstały w drodze ewolucji z bardziej prymitywnych komórek, z bakterii. Tak naprawdę, które się zlały ze sobą, komórki takich dwóch bakterii. Jedna z nich miała za zadanie być jakimś tam generatorem, czy posiadała ten materiał genetyczny, ale w takiej bardziej luźnej postaci. I tak jak dzisiejsze bakterie, po prostu nie ma wydzielonego jądra komórkowego typowego. I są jeszcze były jeszcze inne komórki, które pełniły bardziej funkcję komórek roślinnych, czyli przeprowadzały fotosyntezę i produkowały energię w taki trochę inny sposób. I one się ze sobą zlały, te komórki, gdzieś tam na jakiejś tam drodze ewolucji i doprowadziły do tego, że mamy aktualnie komórkę, która zawiera taki zawiera zarówno jądro komórkowe, jak i to mitochondrium. W przypadku komórek zwierzęcych. I teraz, jak funkcjonuje taka komórka? Bo jak wiemy, nasze ciało zbudowane jest z bardzo różnych komórek. Te komórki z kolei tworzą pewne tkanki, a te tkanki pełnią funkcje i to tworzy cały organizm. Ta funkcja konkretnych komórek jest zapisana w materiale genetycznym. I w zależności od tego, w jakim rejonie naszego organizmu, w okresie rozwojowym, jeszcze nam zarodkowym, dana komórka się znajduje, taką funkcję otrzymuje. I dzieje się to w ten sposób, że określone fragmenty tego materiału genetycznego są wyciszane. Czyli na przykład są pewne czynniki, które sprawiają, że określone fragmenty DNA w ogóle nie są aktywne w danej komórce.
No, albo... weźmy bliżej. Mhm. To znaczy sama struktura DNA zawarta jest w chromosomach, tak? Tych chromosomów u człowieka jest 23 pary. Razy 2.
Tak.
Bo każda komórka ma tą podwójną ilość chromosomów. Mhm. Czyli to nie jest jedna spirala podwójna, tylko pokawałkowana na te chromosomy, tak? Tak to należy przyjąć.
Normalnie w komórce, w takim stanie naturalnym, powiedzmy, normalnie w komórkach, powiedzmy, skóry, załóżmy, ten materiał jest rzeczywiście w postaci spirali. On jest po prostu zwinięty w jądrze
i tam
sobie siedzi. Tak, podwójnej spirali. I tam sobie siedzi. Natomiast w momencie, kiedy taka komórka ma się podzielić na dwie, no to wtedy w ten materiał pakowany jest w formę chromosomów, bardziej uporządkowaną, bo wiadomo,
ale wcześniej nie jest już w formie chromosomów?
Nie, jest w formie nici.
Jednej nici?
Tak.
Czyli nie ma oddzielnych chromosomów w takiej komórce jajowej na przykład, tak? Czy jak to jest?
To jest tak, że mamy nić w komórce, no i w momencie, kiedy... W jądrze komórkowym. W momencie, kiedy taka komórka ma się podzielić na dwie, to łatwiej jest niż taką nić podzielić
Chromosomów, tak? Na kawałków, znaczy mówiąc językiem popularnym.
Dokładnie,
tak?
Na kilka kawałków. Oczywiście ta nić, ona nie dzieli się na te chromosomy losowo, tylko ma określone fragmenty, które odpowiadają konkretnym chromosomom, konkretnym kawałkom.
Czy ja dobrze myślę? To znaczy spirala ta jest w postaci ciągłej normalnie, tak? Mhm. I cały czas jest ta nić, znaczy w całości,
tak?
W jądrze komórkowym.
Tak.
Dopiero w momencie, kiedy ma dojść do podziału, następuje najpierw pierwszy etap, to jest podzielenie samej tej nici jajowej na 23 chromosomy, tak? Czy kawałki?
To będą 23 chromosomy, tak.
Czyli kawałki tej nici, powiedzmy językiem takim prostym, prawda?
Tak.
I każdy kawałek reprezentuje oczywiście odpowiedni tam kod genetyczny, czyli z tego...
Jakiś fragment materiału.
Fragment, tak.
Materiału genetycznego, tak.
I teraz dalej. Mhm. Ale jak on się dzieli, to znaczy kiedy, w jakim momencie i na jaki sygnał, że tak mówię, jaki jest bodziec tego, że on się, ta nić zaczyna się dzielić.
Są takie specjalne właśnie sygnały komórkowe. To jest bardzo też skomplikowany mechanizm.
No proszę, i jeżeli taka na tym mikroskopowym fragmencie, właściwie elemencie organizmu całego, już się dzieją takie skomplikowane procesy, chemiczne procesy przede wszystkim, tak?
Tak, i taka komórka otrzymuje sygnał, że o, tu teraz powinna się podzielić.
SMS-em.
Właśnie.
I w zależności od tego, czy jest to podział po prostu na dwie jednakowe komórki, no to czy jest to podział jeszcze z redukcją materiału genetycznego, no to wygląda to trochę inaczej. Jeżeli mamy podział, to on się nazywa mitotyczny, ale czyli mamy jedną komórkę i chcemy dostać drugą komórkę, która jest w założeniu taka sama, teoretycznie, oczywiście, że są tam jakieś... teoretycznie taka sama, no to taka komórka dostaje sygnał, te 20...
Skąd ten sygnał się bierze i co to jest za sygnał?
To są takie właściwie czynniki, one się nazywają cyklinami. I na przykład w momencie, kiedy potrzebujemy dodatkowej komórki ze względu na to, że nasze wszystkie komórki się starzeją.
Jajową, jako przykład, prawda? I na podstawie komórki jajowej wytłumaczmy to. Skąd ona bierze ten sygnał, że ma się dzielić na te kawałki, czyli na chromosomy, a później ma z tego powstać, powiedzmy, cały organizm dalej.
W przypadku takiej komórki jajowej, no to mamy sygnał też, czy jakby sama kobieta ma pewne fazy cyklu menstruacyjnego. No i w określonych etapach różne hormony na kobiety działają. I jakby określone hormony sprawiają, że taka grupa komórek, które występują w w jajnikach kobiet. One, właściwie u kobiet to odbywa się jeszcze wcześniej, bo w takiej fazie komórek jajowych spotykamy komórki u kobiety już w okresie dojrzewania, natomiast to się odbywa wszystko dużo wcześniej u
kobiet. Czy ta ilość komórek tych jajowych jest już zdeterminowana na samym początku i cały czas już później tylko dojrzewają poszczególne te jajeczka, powiedzmy, tak? Czyli to są komórki pojedyncze. Jajeczko to jest komórka, jedna komórka, tak? Rozumiem, dobrze. I teraz, czyli ilość tych komórek, ile mniej więcej jest?
No, z kilkaset tysięcy.
Kilkaset tysięcy. Mhm. I tyle teoretycznie mogłaby urodzić dzieci, prawda?
Tylko, że...
Teoretycznie, tak. No dobrze. I teraz one jakoś dojrzewają, te komórki, czy one... Znaczy, jak one się tworzą w ogóle, w jaki sposób?
No ja nie jestem ekspertem tutaj, więc nie chcę też niczego pomieszać. Natomiast za każdym razem, kiedy kobieta wchodzi w jakąś określoną fazę cyklu menstruacyjnego, no to te komórki, na przykład, nie wiem, nabierają jakiegoś tam materiału odżywczego.
To zupełnie przypadkowo ta komórka staje się dojrzałą, ta jajowa, a inne nie? Mhm. I czy jest jakiś mechanizm, który wybiera te komórki?
Tu się tutaj się nie orientuję. Wydaje mi się, że to może raczej jest kwestia losowości.
Tak.
I taka komórka później schodzi właśnie do jajowodu, gdzie w zależności od tego, czy zostanie zapłodniona, czy nie, to albo się może rozwinąć, albo nie.
Dobrze, i w takiej komórce mamy tylko w jądrze jest ta nić, jedna nić, tak? Kodu genetycznego.
Jest pojedyncza nić, dlatego że takie komórki już...
Podwójna, znaczy spirala, tak? Znaczy pojedyncza w sensie, że jest
pojedyncza,
że jest
wariant...
w całości, tak?
Chodzi o to, że w komórkach jajowych i w tych wszystkich komórkach, które są związane z rozrodem, ponieważ komórka jajowa, żeby dać organizm, musi się połączyć z drugą komórką, z plennikiem.
Tak, tak.
Obydwie te komórki po połączeniu muszą dać taką ilość materiału genetycznego, jaka normalnie występuje w dojrzałej komórce.
Tak.
No więc, żeby doprowadzić do takiego stanu, to najpierw taki materiał genetyczny musi w tej komórce zostać zredukowany o połowę. Bo dzięki temu taka połowiczna ilość materiału genetycznego...
w komórce jajowej mamy dwa razy więcej, a później o połowę się redukuje? Czy
już w samej komórce jajowej jest po prostu o połowę mniej.
Już jest na samym początku, od samego początku, tak?
Tak, bo one
jak
powstają.
Ona się wytwarza.
Jak ona wcześniej powstała, to wtedy się tak podzieliła, żeby występowała już w takiej formie z materiałem genetycznym o pojedynczej wariancie.
Czyli ma potencjalnie możliwość stworzenia 23 chromosomów z tej nici.
Tak.
Tak, i co dalej?
No i następnie, jeżeli taka komórka napotyka w jajowodzie na plemnik i wszystko się dobrze dzieje, bo w takim plemniku wygląda to dokładnie tak samo, też jest połowa materiału genetycznego, czyli też 23 chromosomy, natomiast plemniki są tworzone na bieżąco. To nie jest tak, że jest zdeterminowana ilość u mężczyzny, tylko one powstają na bieżąco w organizmie.
I teraz taki plemnik to jest w zasadzie tylko sam materiał genetyczny, czy on jeszcze też ma postać komórki takiej, jak to jest?
Czy taki plemnik też jest komórką,
tak.
Ale ma taką, wygląda trochę jak kijanka.
Tak.
Czyli ma taką witkę z tyłu, dzięki czemu jest... I główkę, tak. A z przodu, właściwie na samym czubku swojej struktury, ma taki zestaw białek, to się nazywa akrosą, i dzięki temu, kiedy spotyka taką komórkę jajową, jest w stanie przeniknąć przez błonę tej komórki i wrzucić swój materiał genetyczny.
Tak, i po prostu tak mechanicznie...
Właściwie nie, i mechanicznie trochę też, ale bardziej enzymatycznie, czyli po prostu rozpuszcza jakiś tam fragment.
Tą błonkę tam w tym miejscu i robi dziurkę, tak? Wchodzi do środka
dokładnie.
I wchodzi do jądra, znaczy komórki, tak?
Tak. No i tam się łączy z materiałem genetycznym.
I wtedy tam ta witka wcześniej odpada, prawda? Ale to są już szczegóły.
Tak.
Natomiast ważne jest co? Że w tym plemniku już są te 23 uzupełniające chromosomy,
tak.
Czy już tam nie ma, wcześniej się, znaczy wcześniej się może utworzyło, mhm. prawda, z jednego, ale w momencie, kiedy następuje zapłodnienie, to komórka jest męska, jest już podzielona, znaczy tak. się, w sensie, znaczy jądro, znaczy to już nie jest, cała komórka jest jak gdyby jądrem, mhm. tak, w plemniku.
Tak, no i w tym momencie takie jądro z plemnika i jądro komórki jajowej.
Co się dzieje dalej?
Tak. Tak, to one się ze sobą zlewają i tworzą takie jądro, które już ma
wspólne i ma, wtedy ma, już ma 46 chromosomów, tak?
Tak, 23 pary i każdy, po prostu te 23 chromosomy w jednej i w drugiej komórce, one są czy symetryczne, po prostu mają określone numery, no i dopasowują się do pary.
I co, i one się łączą w pary?
Ogólnie jakby materiał genetyczny się łączy ze sobą w postaci tego jądra, no i będą się łączyć w pary, w takiej postaci będą występować, kiedy znowu się będą musiały podzielić. Natomiast póki co występują w takiej postaci, jakiej są. I dzięki temu cała komórka jajowa od zewnątrz jest w jakiś tam sposób już chroniona przed wnikaniem kolejnych plemników. No i zaczyna się dzielić.
Rozumiem. Następnie. I teraz jest pytanie takie. Jeżeli się utworzą te pary już wewnątrz jądra komórkowego, mm-hmm. i co się dzieje dalej? Jak mechanizm mm-hmm. ten przebiega?
No więc w tym momencie, jeżeli mamy już określoną komórkę, no to taka komórka musi wejść w taki w ogóle w cały cykl komórkowy, czyli pojedyncze chromosomy, one się jakby powielają. To jest, proces nazywa się replikacja, czyli jakby
cała komórka się najpierw dzieli na dwie, tak?
Na początku sam materiał genetyczny, który jest w środku, tak. musi się powielić, czyli musimy mieć z jednej kopii dwie. Żeby w momencie, kiedy taka nasza komórka się podzieli na dwie, żeby obydwie te komórki, które powstały, były dokładnie takie same.
Czyli co się dzieje w jądrze?
No, czyli ten,
na początku.
Mm-hmm, czyli ten materiał genetyczny, który mamy, on się kopiuje.
Czyli klonuje się.
No, w pewien
sposób. No, co znaczy, powiedzmy, mamy... połączyły się w pary te chromosomy, jest ich razem teraz 46, mm-hmm. tak? I co się dzieje z nimi?
No i one teraz znajdują sobie, i one po prostu tworzą swoje kopie.
Czyli taka para tworzy nową parę, tak?
Taka...
Czyli to jest jak gdyby matryca, z której powstaje tam, oni sobie tam, znaczy te komórki, znaczy biorą sobie to poprzez, fizycznie można to wytłumaczyć poprzez przyciąganie jakichś ładunków, prawda, które mhm. tam istnieją w tych białkach i one tworzą nowe dwie, jakie to skomplikowane.
Tak.
I skąd komórka no. wie, że ma utworzyć dwie i jaki cel jest później, że z tego cały organizm wytwarza, prawda?
Mhm, tak.
No to jest projekt, tak. że tak powiem, nie byle jaki, prawda?
Tak. No i w momencie, kiedy już taka komórka ma tą podwójną kopię i każda z tych kopii, każda pojedyncza, później.
Już w jądrze, tak?
Tak?
I wtedy się dopiero jądro dzieli i komórka się dzieli.
Tak, tak.
No i gwałtownie potem to przyrasta. No i
jest ciekawe to, że każda komórka człowieka, dorosłego organizmu, mhm. zawiera cały materiał genetyczny tej komórki wyjściowej, że tak.
No ale właśnie dokładnie. O tym mówiliśmy, że już jest troszeczkę uszkodzona, tak? Jeśli weźmiemy komórkę, która jest starsza,
dalej,
czyli ze skóry.
Ale zobacz.
Bo te macierzyste mają, zdaje się, tak?
Te macierzyste to są właśnie te komórki, na przykład embrionalne komórki macierzyste, to są takie, które pobieramy właśnie w momencie, kiedy te komórki Aha. się dzielą od samej zapłodnionej komórki jajowej i tak dalej, no to embrionalne komórki macierzyste to są te właśnie zabrane z tej mm-hmm. grupy dzielących się komórek, zanim stworzą zarodek.
Jak gdyby, te takie pierwotne.
Tak.
Ale
bo każda komórka później już jest starsza.
Już dalej jest dokładnie mało tak. skomplikowany, prawda, mechanizm, bo powiela się wszystko, dzieli się, cały czas się dzieli, mm-hmm. tylko że oczywiście
no
tam są odpowiednie
właśnie,
tam
no,
funkcje.
Tak.
No ale to jest inna
to
sprawa.
To drobiazg, tak?
Tak. To najważniejsze jest to, że że tutaj, że tak powiem, no, natura czy stwórca nie był zbyt, nie miał zbyt dużej fantazji, bo już tu na tym etapie nie wprowadzał jakichś zmian, tylko po prostu dzielił mechanicznie.
No i tak, te komórki, tak? One się dzielą do pewnego momentu, kiedy uzyskują pewną, tak. Pewną określoną liczbę komórek, no to zaczynają tworzyć warstwy. I zaczynają już wewnątrz się bardziej różnicować, czyli dzielą się na określone rejony organizmu, później się implantują już, tworząc łożysko do macicy.
Organizacja tych już komórek jednakowego typu.
Dokładnie, dokładnie.
Z jednej powstaje skóra, z innej tam mózg i tak dalej, później ten cały organizm.
I cały organizm.
To jest dalsza sprawa.
Tak.
Właśnie, no to dziękuję. To jest ten zastrzyk, że to
robiłeś egzamin tutaj, panie żarcie.
Nie z tego względu, tylko właśnie, żeby widzowie, nie widzowie, tylko słuchacze, żeby mogli sobie to bliżej zauważyć, przede wszystkim to, że na tym poziomie, prawda, jest to, no to cudowne, prawda, te zjawiska i są bardzo skomplikowane i wszystkie są celowe, prawda, doprowadzają do powstania bardzo skomplikowanego i doskonałego, w pewnym sensie doskonałego, organizmu, prawda?
Ale też,
to jest z punktu widzenia
takiego...
No to też
jest filozoficzne rozważanie.
Tak, jest to rzecz, no, trzeba przyznać.
To jest skomplikowane z naszego takiego bardzo homocentrycznego punktu widzenia, prawda?
Tak.
No bo my jesteśmy jak gdyby tym wytworem, więc będziemy
z tym,
doceniać
czy trzeba
to wszystko.
Uznać z kolei, że to musiała być ingerencja jakiegoś, prawda, jakiejś istoty nadprzyrodzonej, żeby coś takiego powstało? Niekoniecznie, bo tak jak kryształ, prawda, narasta i też powstaje makroskopowo mnóstwo komórek połączonych ze sobą razem, prawda? I one się tworzą w określony sposób, mają strukturę i tak dalej. Podobnie jest, tylko że w powstawaniu kryształu czy monokryształu ten proces jest dużo prostszy, prawda? A tutaj jest cała maszyneria, cała chemia i to fabryka chemiczna, można powiedzieć, w takiej komórce znajduje się. Tym niemniej może powstać podobny sposób, się tworzyć, jak powstaje kryształ.
No prawda? To wszystko jest fascynujące. Tak. Fantastycznie, że pani nam jest w stanie tutaj wszystko
to objaśnić
i odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, bo to takie lekcje dla nas są bardzo potrzebne. Nie mamy skąd ich pobrać.
Tak, a jeżeli chodzi o same komórki macierzyste, no to jest temat ogromnie palący i ogromnie ważny, bo o ile klonowanie reprodukcyjne to jest taki dział, którego na razie nie dotykamy, bo jakby nie mamy ani takiej potrzeby, ani tego nie możemy robić, to z kolei takie klonowanie terapeutyczne, czyli tworzenie komórek określonych tkanek, czyli właśnie komórek o określonych funkcjach, z takich komórek, które wyjściowo są właśnie macierzyste, czyli mogą doprowadzić ostatecznie do wytworzenia komórek o tych różnych funkcjach.
Ja jeszcze miałem pytanie właśnie, czym się różni komórka macierzysta od komórki niemacierzystej?
No więc komórka macierzysta to jest taka komórka, która może się przekształcić w bardziej lub mniej dowolny...
Dlaczego może się, a tamta nie może?
Bo nie jest jeszcze w niej zdeterminowany mechanizm pełnienia jakichś określonych funkcji.
Tamta już poszła w jakimś kierunku i nabyła
Co
pewnych
znaczy
funkcji.
Poszła? To znaczy, że sam znaczy, materiał genetyczny...
Niektóre
został
funkcje
na przykład
wygaszone, inne
dokładnie.
Tam w tych chromosomach.
Znaczy, o ile ja wiem, to znaczy tam się dzieje tak, że sama spirala przyłącza
różne czynniki.
Tak. I teraz w zależności od tego, jak przyłączy, jak to jest usytuowane, to staje się albo macierzysta, albo nie macierzysta, tak?
Tak. Tak. No więc takie komórki macierzyste też mogą albo pełnić, albo przemieniać się w więcej różnych rodzajów komórek, albo w mniej, albo pójść drogą tylko w konkretnym kierunku, czyli tylko do konkretnego typu komórki. No ale takie komórki są bardzo ważne, bo dzięki temu, że na przykład jesteśmy, parę lat temu zostały odkryte właściwie cztery geny, które sprawiają, że w momencie, kiedy dorzucimy je do danej komórki, no to ona odróżnicowuje się, czyli na przykład z komórki skóry nagle staje się komórką macierzystą.
O właśnie. To jest fantastyczne. Że,
i to jest naprawdę
ponieważ zawiera cały
odkrycie.
Materiał genetyczny, każda komórka, tak, więc teoretycznie z każdej komórki można cały organizm
dokładnie
wytworzyć.
Tak.
Tylko zrobić z niej trzeba macierzystą.
Tak, więc tak naprawdę teoretycznie z każdej komórki naszego organizmu właśnie. Moglibyśmy stworzyć
i stąd
organizm.
Ostatnie doniesienia, że na przykład można połączyć, nie trzeba wcale plemnika do komórki, że można dwie komórki jajowe z jednej wykorzystać tylko materiał genetyczny i wszczepić do drugiej komórki i po prostu dziecko wtedy ma dwie matki, a nie ma w ogóle ojca, czyli seksmisja.
Dzieworództwo, to już jest temat od dawna, tak, chyba znany, ale to
ale
też są manipulacje.
To nie jest dzieworództwo, to jest co innego, bo dzieworództwo to tak? chyba polega momencie, na klonowaniu raczej w pewnym sensie.
Dzieworództwo to polega na tym, że powstaje organizm
z tego
w ogóle,
samego
A tutaj masz dwie.
To już jest na zasadzie
podobno nawet takie myszki, które wyhodowano właśnie w ten sposób, że od dwóch żeńskich osobników pobrano materiał genetyczny i z tego stworzono nowe te, to były dużo bardziej odporne, okazuje się, i 30% dłużej żyły w ogóle niż takie, które w naturalny sposób powstały.
No tak, słyszeliśmy też o genie starości, prawda, który determinuje, że zaczynamy się starzeć, że komórki nie odradzają się na nowo. No te wszystkie odkrycia są pewnie jeszcze przed nami, ale chciałbym, żeby pani się podzieliła z nami swoim takim, znaczy nie swoim odkryciem, bo na to jeszcze czas.
Tak.
Natomiast takim, które pani najbardziej docenia w XXI wieku, czyli od czasu, jak pani studiuje.
Co pani wniosła tutaj, prawda, to nas interesuje.
Znaczy nie, co pani wniosła, tylko co pani zauważyła i co dla pani jest bardzo istotne.
No dlaczego, co wniosła też, na pewno wniosła.
A, jeszcze nie. To tak naprawdę z takich odkryć, które moim zdaniem są fantastyczne, no to w 2013 roku taki naukowiec z USA, Mita Lipow, stworzył właśnie komórki macierzyste embrionalne po transferze jądra, czyli był w stanie stworzyć, znaczy jak w taki sposób to się odbywało, czyli mieliśmy taki oocyt, taką komórkę jajową, która została pozbawiona tego wnętrza, i w jakiś tam sposób uaktywniona właściwie przez to, że była inkubowana w kofeinie i zatrzymano w ten sposób jej dalszy rozwój i zlano taką komórkę jajową z komórką skóry. I dzięki temu otrzymano właściwie komórkę o pewnym materiale genetycznym. Tak jest, takie jądro zostało właśnie wprowadzone do tej komórki jajowej i ona potem została w impulsem elektrycznym pobudzona do tych podziałów właśnie. Z tych komórek, które uzyskano, bardzo duży procent, prawie 40% z tych embrionów, około 40% z nich dało komórki macierzyste. I właśnie takim troszkę rozwianiem obaw było to, że w momencie, kiedy prowadzono te eksperymenty na makakach, bo na ludziach nie można by było tego zrobić, i tak otrzymane komórki, tak otrzymane embriony próbowano implantować do macicy kobiety, czy tam kobiety, samicy makaka, to one się nie rozwijały. Czyli one miały zdolność wytwarzania komórek macierzystych, embrionalnych, ale nie miały potencjalności, czyli nie miały potencjału, żeby przekształcić się w organizm. I to jest moim zdaniem bardzo niesamowite odkrycie tak naprawdę, bo pokazuje, że mamy dostęp do takich komórek macierzystych, a może nawet nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że nie ma niebezpieczeństw takich natury etycznej, że no tutaj z tych komórek mógłby powstać organizm. Jakby już zupełnie odcinamy się od tej problematyki. No a innym takim najnowszym właściwie odkryciem jest stworzenie szczepionki na ebolę, którą właściwie parę tygodni temu potwierdzono, że ona jest rzeczywiście skuteczna. No i moim zdaniem to jest fantastyczny krok naprzód, no bo pokazuje, że potrafimy to zrobić i właściwie w bardzo szybkim czasie, bo w przeciągu roku nagle tak zidentyfikowaliśmy te badania, że już nawet testy kliniczne przeszły bardzo szybko. Czy w przypadku innych szczepionek, innych chorób to się tak szybko nie dzieje, tylko tutaj nie mieliśmy trochę wyjścia. I ona się okazała skuteczna, przynajmniej w jakimś tam może przeciwdziałać rozwojowi epidemii. No i miejmy nadzieję, że to będzie się też odnosiło do jakby kolejnych odkryć. No i może antyszczepionkowców przekona do tego, że te szczepionki jednak są skuteczne, działają. No i nie są niebezpieczne o tyle, o ile są ich niebezpieczeństwo ewentualne jest sprawdzane i potwierdzane jest to, że nie wywołują jakichś skutków ubocznych, bo tylko takie szczepionki są udostępniane do użytku. No i że są w stanie zwalczać choroby, które rzeczywiście mogą stanowić plagę dla naszej cywilizacji nawet.
No właśnie. Fantastyczne odkrycia. Bardzo dziękuję za pani wizytę u nas w studiu.
Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Bardzo się cieszę, że możemy tak długo i dosyć wyczerpująco porozmawiać o niektórych sprawach i przypomnieć sobie troszkę i też rozszerzyć wiedzę. No, ten wyścig zbrojeń, o którym pani mówi, bo to z jednej strony choroby się zbroją przeciwko nam i jak powstają ciągle nowe wirusy, tak. nowe bakterie, wygrywamy na razie, ale na dłuższą metę nie wiadomo, jak to będzie. No.
My wygrywamy intelektem, a te wszystkie patogeny wygrywają tempem, czasem, jaki im zajmuje przeprowadzanie różnych mutacji wewnątrz swoich organizmów, bo to się dzieje bardzo szybko i my po prostu jesteśmy w stanie może wymyślić, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak szybko. I czasem potrzebujemy więcej czasu, żeby
ale coraz szybciej.
Natura potrzebowała miliardów lat,
dokładnie
do tego
tak.
doprowadzić. Prawda?
Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Ja przypomnę tylko, że nasza audycja jest finansowana z ofiarodawstwa naszych słuchaczy, także bardzo proszę o jakieś drobne wpłaty, jeśli państwu się podoba audycja. Adres i numer konta jest na stronie naszej audycji nauka.podcasty.info. Tam zapraszam również po notatki, które pani Żaneta obiecała nam tutaj wzbogacić, żebyśmy mieli więcej linków do obejrzenia, ewentualnie rozszerzenia jeszcze tych informacji, które padły w audycji. No i cóż, ja się żegnam i
może
był ze mną.
Ja myślę, tak? że z panią Żanetą będziesz mógł jeszcze się nieraz słodkać, będzie błyszczeć prawdopodobnie. No, w każdym razie jest w tej chwili.
Już pewnie nie będzie chciała wtedy
do
nas przychodzić.
Żeby zająć odpowiednie miejsce w nauce.
Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
Właśnie, naszym gościem była pani Żaneta Matuszek, biolog molekularny, tak chyba trzeba o pani powiedzieć, tak?
Tak, myślę, że to jest dobre sformułowanie.
Jeszcze jest pani studentką.
Z jakiej uczelni pani?
Z Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawskiego. I tak. Pani jest warszawianką już, tak? Znaczy jest...
Nie, ja jestem ze Śląska i pochodzę z takiej małej miejscowości, która się nazywa Redutowy. W okolicach Rybnika.
Tam pozdrawiamy gorąco.
Pozdrawiamy gorąco, tak właśnie. I tam chodziłam do szkoły, no ale na studia już przyjechałam do Warszawy.
A do szkoły średniej?
Tam właśnie, tak.
W Rybniku.
W Rybniku
znaczy.
Chodziłam, tak, do szkoły średniej.
No. Dobrze, musimy zakończyć już audycję, także dziękujemy jeszcze raz bardzo. W studiu był również mój tata Marian Kozielski. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.